To, co będę dzisiaj mówił, łączy się z kontekstem czasów ostatecznych, tego, co Słowo mówi o czasach ostatecznych, o tym, co się będzie działo na świecie, z czym my będziemy się też zmagać jako Kościół. Myślę, że my bardzo już jesteśmy w czasach ostatecznych. Jeśli patrzę na Słowo i na tą charakterystykę, które Słowo nam podaje, czasów ostatecznych, na pewno gdzieś w jakiejś fazie tych czasów ostatecznych jesteśmy. To dla mnie w ogóle nie ma dyskusji tutaj, tak? To jeszcze nie jest ten końcowy okres, który będzie się charakteryzował objawieniem człowieka, tak? Jako antychrysta, gdzie będzie prześladowanie też, Kościół będzie prześladowany i tak dalej, kiedy to będzie działo się tuż przed przyjściem powtórnym Chrystusa, ale już na pewno jesteśmy w tym okresie. I ja chcę zacząć takiego fragmentu, już go kiedyś czytałem, ale tak chcę go przypomnieć. To jest 1 Tymoteusz 3 rozdział z Biblii Brytyjskiej będę czytał. 14:15. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. To jest stwierdzenie, które Paweł w liście podaje Tymoteuszowi i nazywa tutaj Kościół domem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół, który jest domem Boga żywego. I kiedy ja myślę o tym, że Kościół jest domem Boga, to myślę o tym, że w tym domu panują prawa i zasady Boga. Zgodzicie się? Jeśli odwiedzasz jakikolwiek dom, jakąkolwiek rodzinę, musisz zaakceptować to, jak oni żyją w tym domu. Jakie oni mają zasady i prawa. Po prostu to nie jest tak, że przychodzisz do czyjejś rodziny, czyjegoś domu i będziesz wywracał wszystko do góry nogami, tak? Nie robi się tak. Jeśli Kościół jest domem Boga, to znaczy, że Bóg w tym domu ustanawia swoje zasady. Ustanawia swoje prawa. I Kościół jako dom Boga jest tylko dla tych, którzy wchodząc chcą zaakceptować Jego zasady, Jego prawa. Nie możesz przyjść do domu Boga i powywracać mu wszystko do góry nogami. On zresztą nie pozwoli na to. Więc na sam początku Kościół, wiecie, kiedy my się nawracamy tak naprawdę ze świata, tak, ze starego życia, nawracamy się i wchodzimy w społeczność Kościoła, dołączamy do domu Bożego. I w tym domu uczymy się Bożych zasad, Bożych praw, uczymy się, co się Bogu podoba, co się nie podoba, tak? Uczymy, poznajemy drogę prawdy, poznajemy Boga, poznajemy drogę zbawienia. I wiecie, to nie jest kwestia, czy mi się podoba, czy nie, to, co się dzieje w domu Boga, tylko pytanie jest, czy to jest Boże. Halo? Może być tak, że przychodzisz ze starego życia i jesteś konfrontowany przez Słowo. Ja powiem wam, byłem wiele razy konfrontowany. Żyłem wiele lat jako alkoholik, narkoman, hipis, więc wiecie, kiedy się nawróciłem, to było trzęsienie ziemi. Tutaj wszystko było inaczej, rozumiecie? Pracować własnymi rękami. Ja po prostu parę lat nie pracowałem. Żyłem na utrzymaniu matki, kradłem pieniądze babci, tak? Co mogłem, kombinowałem, żeby mieć na rozrywki. To był mój styl życia. Nagle się nawracam, tu jest napisane, masz pracować rękami. No to halo, tak? I powiem, nie podobało mi się to za bardzo. Trzeba to zmienić. Są pewne nawyki. To jest oczywiste, tak? Możesz żyć w niemoralności. Poza małżeństwem. I nawracasz się, a tutaj nagle halo, tak? Bóg mówi, że wszeteczników i cudzołożników będzie sądził Bóg. I Bóg mówi, daj ci łaskę oczyszczenia z tego. Możesz być znów czysty. Możesz żyć w dobry sposób. Można się obrazić? Można. Można się obrazić i po prostu pójść. Ale wiecie, to nie zmienia faktu, że liderzy są po to, by pilnować, by to pozostał dom Boga. Jeśli dla kogokolwiek zaczniemy zmieniać zasady i prawa, to przestanie być domem Boga. Musimy to zrozumieć, tak? My wszyscy możemy być konfrontowani nieraz, wiecie, w pewnych dziedzinach, ale ma znaczenie takie, ja chcę, żebyśmy my mieli takie myślenie, ale czy to jest prawo Boże, czy to jest zasada Boża? Czy to jest zgodne z Jego słowem? To nie ma znaczenia, czy to powiem ja, czy ktokolwiek inny tutaj. Ma to znaczenie, czy to się zgadza z tym. Jeśli to się nie zgadza z tym, to proszę przyjdź i mnie napomnij. Tak? Halo. Ale jeśli mówię coś, co się zgadza ze Słowem, a ty się czujesz z tym źle, to nie jest mój problem. Naprawdę to już nie jest mój problem. Dlatego, że my mamy głosić całe Słowo Boże, całą prawdę, tak? Starszy, jest napisane, ma być dobrym nauczycielem, który należycie wykłada Słowo, ale też umie dać odpór tym złym naukom, które chcą przyjść, bo są próby, tak? Będą próby w tym temacie. Dlatego tutaj musimy się zgodzić na początku, tak? Że należąc do Kościoła, należąc do wspólnoty, będąc w domu Boga, zgadzamy się, że w domu Boga najważniejszy jest Bóg. Nie to, co ja chcę, nie to, co ty chcesz. Ja muszę się ugiąć przed Bogiem, ty musisz się ugiąć przed Bogiem. Ja muszę zaakceptować Słowo i ty musisz zaakceptować. My nie mamy innego wyjścia po prostu, będąc w Kościele, w domu Bożym, tak? Nie mamy. To Bóg ustanawia tu zasady, nie my. Duch Święty pomaga nam je zrozumieć i daje łaskę i siłę, aby według tego żyć. Tak? Oczywiście jesteśmy w procesie, nie mówię o jakiejś doskonałości w tym momencie, w ogóle o tym nie mówię. Mówię o postawie serca, tak? Są jeszcze dziedziny, gdzie myślę, każdy z nas by się zgodził, że kiedy się przygląda w Słowie, to widzi, że ma wiele do roboty, tak? To, co Wiola też mówi, tak? Że bardzo fajne to świadectwo jest. Bo ty mówisz, że to cię zmienia, tak? Że samo przebywanie ze Słowem, ono cię przemienia. 100% się z tym zgadzam. Nie wiem jak wy, ale kiedy ja się nawróciłem, to jedna z największych rzeczy w moim sercu to był głód Słowa. Godzinami czytałem codziennie Słowo. Godzinami. Powiem wam, nie byłem w stanie książek czytać. Dlatego, że książki czułem, że są tak rozwodnione dla mnie, że jak znajdywałem wersy, to jest to. Ale ta reszta, takie opisy, po prostu 3 strony opisu, 1 werset. Nie sobie myślę, to w ogóle o co chodzi, nie? Po prostu na początku tak miałem, że głód samego Słowa. Samego Słowa. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, kiedy to się stało i przeczytałem kilka razy, tak, Słowo, Nowy Testament, kiedy potem czytałem książkę i po prostu czytałem pewne rzeczy i nagle mi się coś zapalało, coś tutaj, niepokój jakiś. I mi się natychmiast przypominały wersety. I sobie myślę, zaraz, tu jest coś inaczej niż w Słowie, tak? Dlatego myślę, to jest bardzo ważne, dobrze znać Słowo i być ugruntowanym w Słowie, tak? Tak samo, wiesz, jeśli znasz Słowo dobrze, ono mieszka w tobie, jeśli ja tutaj zacznę mówić jakąś bzdurę, to ty to wychwycisz. Ryszard Krzywy, on kiedyś mówił, że był w pewnym zborze i on ich wkręcił specjalnie. Bo to był zbór, który bardzo był nastawiony, że aleluja za pastorem. I on im głosił i wiecie, on opowiadał nam to. I mówi, od pewnego momentu mówi, zacząłem, wiecie, im głupoty mówić. Totalne bzdury. A oni, amen, aleluja. I tak mówi z pół godziny. Rozumiecie to? To jest bardzo przykre. I mówi w pewnym momencie, mówi, zatrzymał się, powiedziałem, słuchajcie, co wy robicie? I cofnął się do tych głupot, które mówił i zaczął im pokazywać w Słowie, jakie bzdury im mówił. I oni nie byli w stanie wychwycić tego. Dlatego, że byli nastawieni w swoich umysłach, że pastor ma zawsze rację. I słuchamy po prostu lidera, tak? Także bądźcie czujni, ostrożni, co ja wam będę mówił. nie, ale po prostu tak, no. Musimy czuwać. Dobrze. 2 Piotra, 1 rozdział i 1-4 wersety przeczytamy. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Więc tutaj 3 werset mówi, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę, cnotę. Wierzę, że tu jest mowa o nowonarodzeniu. Tak wierzę. Że w momencie, kiedy poznajemy Chrystusa i w momencie, kiedy zradzamy się na nowo i w momencie, kiedy Duch Boży przychodzi mieszkać w nas i wypełniać nas, zostaje nam darowana siła całkowicie do nowego życia. To, co jest powiedziane, wszystko staje się nowym. Jesteś nowym człowiekiem. Nie ma znaczenia, co wiązało cię wcześniej. Nie ma znaczenia, jakie miałeś przyzwyczajenia. Dostajesz moc, aby to wszystko zostało zmienione. Abyś stawał się podobny do samego Boga. Dlatego, że natura Boża w postaci Ducha Świętego, Jego osoby, zaczęła mieszkać w twoim sercu. Po prostu to, jaki cały jest Bóg, zamieszkało w nas. To, jaki On jest w miłości, w łasce, w miłosierdziu, w świętości, sprawiedliwości, zamieszkało w nas przez Ducha Świętego. I stało się to po to też, jest powiedziane, i o tym chcę trochę dzisiaj mówić, celem, słuchajcie tego, tak jak Piotr tutaj mówi do nich, a to jest ostatni list, który on do nich pisze, dlatego że on wie, że już niebawem odejdzie do Pana, rozstanie się z tym życiem. I tutaj on pisze, że to wszystko się stało, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury i uniknęli skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I to słowo skażenie, ono z greki ma takie znaczenie zepsucie, zniszczenie, upadek moralny. Zniszczenie, zepsucie, upadek moralny. Więc kiedy naradzamy się na nowo, kiedy Duch Święty przychodzi w nas mieszkać, Jego celem jest sprawiać, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Boga. Tak? Byśmy bardziej odzwierciedlali Jego naturę. I kiedy to się dzieje, automatycznie też jesteśmy chronieni od tego zepsucia, tak? Skażenia, które jest na świecie. I jak mówi tutaj Piotr, że ono działa poprzez pożądliwości. Wszelakie. Okej? Okay? Normalnie świat tak oddziałuje na ludzi. Na wierzących też stara się. Poprzez wszelakie pożądliwości wnosić zepsucie do naszego życia. Ale naszym celem, kiedy narodziliśmy się na nowo, jest być pełnymi ducha, jest stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga, jest stawać się coraz bardziej świętymi i coraz bardziej oddalać się od tego skażenia, które jest na świecie. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie troszkę scharakteryzowali świat, dlatego że po prostu często jest tak, że my sobie to bagatelizujemy. Więc zobaczmy, co słowo mówi o tak zwanym świecie, które ono wymienia tutaj, tak? 1 Jana 5,19. U nas jest tak w naszym tłumaczeniu. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Ale bardzo mi się podoba tłumaczenie, ono jest w tysiącletniej Biblii, w praskiej, w wujka. Jest tak. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Jezus, tak, kiedy był taki moment, kiedy on powiedział, że nadchodzi książę tego świata, my wiemy, że on mówi o szatanie, tak? I on go i mówi, ale on nic nie ma we mnie, tak? Ale nazywa szatana księciem tego świata, tak? My wiemy, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, on odebrał tą władzę jemu, tak? On wcześniej ją miał. Kiedy Jezus był kuszony, miał taką konfrontację, szatan go zabrał na górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział, wszystko to do mnie należy. I mówi, złóż mi pokłon, a dam ci władzę nad tym. I on nie kłamał wtedy. Ale Jezus tego nie zrobił. I przez krzyż on tą władzę odebrał. I wiecie, wszystko byłoby cudownie, gdyby po tym akcie szatan skapitulował i powiedział, okej, Jezu, zwyciężyłeś, oddaj ci teraz całą władzę. Ale on tego nie zrobił. On jest w pozycji buntu w tym momencie i dalej działa w świecie. Okej? Zobaczmy Dzieje 26, 17, 18. To jest moment, kiedy Paweł dzieli się swoim świadectwem przed Agrypą. I mówi tak, między innymi. Słowa, które Jezus do niego wypowiedział, wtedy, kiedy on spadł, tak? Z konia, kiedy oślep. Jezus powiedział tak, wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Więc tutaj sam Jezus, bo to Jezus wymawia te słowa do Pawła, on tak opisuje, charakteryzuje ludzi niewierzących. Mówi, pójdziesz do pogan, aby ich wyprowadzić z ciemności do światłości i teraz mówi tak, spod władzy szatana do władzy Boga, aby przez wiarę we mnie, tak, dostąpili zbawienia i udziału z uświęconymi. Tu jest mowa o Kościele, tak, że dołączają do Kościoła. Ale moment nowonarodzenia to jest moment, kiedy jesteś uwolniony spod władzy ciemności, spod władzy szatana. O tym mówi też pierwszy rozdział listu do Kolosan, tak? Że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego. Ja nie mam złudzenia, kto wcześniej panował nad moim życiem. Nie mam złudzenia. I powiem szczerze, że jest tak, że nad każdą osobą niewierzącą w pewnym sensie panuje ciemność. I wiecie, to jest ciekawe, kiedy właśnie jest tak, że wielu ludzi oskarża Boga za wiele rzeczy. Ludzi, którzy żyją bez Boga. Ludzi, którzy żyją poza relacją z Bogiem, którzy często czynią bardzo złe rzeczy, tak jak ja. Wiele rzeczy mi się przytrafiało, to nie miało nic wspólnego z Bogiem. To nie miało nic wspólnego z wolą Bożą w moim życiu. Okej? Żyłem w grzechach, żyłem pod władzą szatana, więc on miał wpływ na moje życie. Robił wielu, wiecie, moich wielu kolegów po prostu nie żyje. Czy Bóg ich zabił? Absolutnie nie. W życiu mnie oskarżył Boga. I teraz słuchajcie, kiedy taka osoba, jakakolwiek osoba to mówi niewierząca, że zobacz, co Bóg robi, jaki on jest, to wtedy możemy powiedzieć tak, słuchaj, to nie jest tak. Jeśli ty chcesz zobaczyć, jaki jest Bóg, to nawróć się do Boga. Wtedy wyjdziesz spod władzy diabła i wejdziesz pod władzę Boga. I wtedy zaczniesz doświadczać tego, jaki jest Bóg. Jaka jest Jego wola dla twojego życia. Zobaczcie, jakie zmiany przyjdą. Zobaczysz, że przyjdzie wolność, że przyjdzie życie, pokój, radość. Jeśli mu się poddasz, tak? To jest to, co Jezus obiecywał. Przyjdźcie do mnie, ja wam dam ukojenie, tak? Mówi, przyjdźcie do mnie. Jestem w stanie to wam przynieść. Więc widzimy to, że tutaj też Jezus mówi, tak, że świat żyje pod władzą ciemności. Efezjan, drugi rozdział, od pierwszego do trzeciego. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu. Tak Paweł też opisuje stan ludzi niewierzących. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że jest powiedziane, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, czyli według zwyczajów, standardów świata, ale natychmiast za tym Paweł dodaje, naśladując władcę, które rządzi w powietrzu. Ducha, który działa w synach opornych. Więc tak naprawdę, wiecie, za tym, za wartościami tego świata, za stylem życia tego świata stoi duch, stoi władca. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Dlaczego całe narody wchodzą w takie rzeczy, jak teraz widzimy? Dlaczego Europa wchodzi w takie rzeczy? Co się dzieje? To nie jest tak, że jakiś człowiek sobie to wymyślił. Za tym stoją duchowe istoty. Zobaczmy teraz drugi Tesaloniczan. Tu właśnie o tym jest mowa. Drugi rozdział. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański, czyli już wrócił Jezus. Tak? Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości i syn zatracenia. I to słowo odstępstwo, apostazja, dosłownie odstępstwo od prawdy, upadek, porzucenie prawdy. I tak jak Derek Prince mówił, z greki wynika na to, że jest to świadome, że jest to, dotyczy to ludzi, którzy znali prawdę i którzy żyli w prawdzie. On, znając dobrze grekę, tak mówi, tak? Ja mu ufam. Więc jest to odstąpienie od prawdy, odstąpienie od wiary ludzi, którzy byli świadomi tych rzeczy. Rozumiecie to? I Paweł podaje, że to jest coś, co ma charakteryzować czasy przed powrotem Chrystusa. I jak myślicie, czy to się dzieje dzisiaj? Bardzo. Nawet w kościołach są całe denominacje, które weszły w odstępstwo od prawdy. Całe denominacje. Zbory, które powiedzmy przez ileś wieków jakoś trwały w prawdzie, zachowywały, my widzimy w tych czasach potężny wpływ odstępstwa od prawdy i zwiedzenia. I dalej mówi: przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje, także się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Słuchajcie, Paweł mówi, że już w tamtych czasach działała. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. I teraz to słowo ta nieprawość, dosłownie z greki, stan bez prawa, z powodu nieznajomości go albo z powodu jawnego nieposłuszeństwa. Nieprawość. Więc on przyjdzie tak, że albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i tu jest u nas tłumaczenie, i wśród wszelkich podstępnych oszustw, ale normalnie jest wśród całego zwiedzenia nieprawości. Wśród całego zwiedzenia nieprawości wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I teraz, wiecie, Derek Prince mówi, że teraz to, co przeczyta mój, to jest jeden z najstraszniejszych wersetów w Biblii. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I wiecie, Derek Prince to skomentował tak. Jeśli ty masz konflikt z diabłem, to jeszcze nie jest problem. Dlatego, że ten, który jest za nami, jest większy od tego, który jest przeciwko nam. Ale wiesz, jeśli mówi Bóg, zadecyduje, że na kogoś zsyła obłęd, to se pomyśl, co się wtedy dzieje. Dlatego on mówi, to jest jeden z najstraszniejszych wersetów w Biblii. To dotyczy oczywiście czasów ostatecznych, ale tu jest powiedziane, dlaczego to się dzieje. Że ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie. I tu trzeci raz występuje w tym fragmencie to same słowo, nieprawość. Więc Paweł mówi, że moc nieprawości, on mówi, już działała za jego czasu. My widzimy dzisiaj tą moc nieprawości, tak? Widzimy ją. Za tym stoją duchy. Za tym stoją duchy. Jest ktoś, kto tym wszystkim steruje. Wiecie, ja powiem wam, my też modliliśmy się o to na tym poście, to co teraz te dyrektywy tej organizacji WHO dla postępowania z dziećmi w szkołach, ich nakazy, to jest jakieś szaleństwo. Ja uważam, że chyba w świecie nowożytnym czegoś takiego jeszcze nie było. Takich praw. Robiono może i gorsze rzeczy, ale to nie było robione zgodnie, tak jakby z prawem. To było zawsze jako jakieś wykroczenie. To, co oni chcą w tym momencie wprowadzić do szkół, to jest po prostu, to jest naprawdę potężna moc nieprawości i zepsucia. Potężna. I jeśli to wejdzie, będzie miała ogromny wpływ na przyszłe pokolenia. Po co? Żeby przygotować wszystko na antychrysta, który się też objawi po to, aby przyjść z mocą jeszcze większej nieprawości. Dlatego to się wszystko dzieje. Nie powinno nas to dziwić, że się to dzieje. Ale my, tak? Na nas nie powinno to działać. Nie powinno na nas mieć to wpływu, okej? Okay? Problem jest wtedy, kiedy na Kościół, który właśnie ma być filarem i fundamentem prawdy, na Kościół, który ma być światłem dla tego świata, kiedy przestaje być tym światłem. Wtedy jest dramat. I powiem wam, że według mnie to się właśnie stało w Europie Zachodniej. To się stało w krajach Europy Zachodniej. Dlatego, że to, co się najpierw stało się tam po prostu upadek Kościoła, trzeba tak powiedzieć. Wiecie, kiedyś Europa była wspaniała. Naprawdę. Prawa, które panowały, były cudowne. Wszystko było fajnie. Co się stało? Zobaczcie dzisiaj, tak? Ja mówię, wiem, jak jest w Niemczech, tak? Byłem. Mogę powiedzieć tak o kościele katolickim, tak? To prawie nie istnieje tam. Potężne katedry i na schodach siedzą, po prostu młodzież siedzi po prostu i alkohol sobie pije, tak? W ogóle nikt nie reaguje. Co się działo po prostu? Co się wydarzyło? W pewnym momencie światło zaczęło gasnąć. Kościół zaczął być słabszy. Kiedy to się dzieje, ciemność jeszcze bardziej po prostu wchodzi, tak? Jest na tej zasadzie. Dlatego tak jak widzimy przez te fragmenty, tak, że jeśli mówimy o świecie, o konflikcie ze światem, o wpływie świata, to mówimy tak naprawdę o wpływie księcia i o wpływie pewnych sił duchowych, tak, które chcą przynosić do tego świata zepsucie i nieprawość. I teraz, jeśli tak zrozumiemy świat, a tak powinniśmy rozumieć świat, bo tak przeczytałem wam słowa, tak? Tak Biblia charakteryzuje świat. Jeśli świat ma takie wartości, to znaczy, że Kościół jest w całkowitej opozycji do świata. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Kościół jako dom Boży jest ciągle pod autorytetem Boga i powinien żyć zgodnie z Jego zasadami i z Jego prawem. Więc nie da tutaj się połączyć. Tu nie ma jakichś kompromisów, tak? 2 Koryntian 6, 14. Dlatego w tym kontekście właśnie Paweł mówi tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Boga a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Wiecie, tutaj Paweł w ogóle nie mówi o tym, żebyśmy nie mieli relacji z ludźmi ze świata. Mało tego, mamy kochać ludzi ze świata, tak? Mamy żyć po prostu pośród nich, mamy być przykładem dla nich, tak? Nasze uczynki mają świecić, tak? Tego chce Pan, żeby nasze sprawiedliwe uczynki świeciły. Więc mamy być pośród nich, mamy być z nimi. Ale kiedy on mówi, nie chodźcie w obcym jarzmie, jarzmo mówi o takiej relacji, że idzie z kimś tą samą drogą. Że idzie z kimś, akceptując całkowicie jego wartości, zgadzając się z jego stylem życia, naśladując jego styl życia. A Jezus mówi, weźcie moje jarzmo. Halo? Moje. Czyli Jezus chce, że moje wartości mają być jego wartościami. Że mój styl życia jest taki, jaki on chce być. Że ja z nim chodzę i wtedy mam wpływ na świat. Halo? Wiecie, dlaczego nieraz ewangelizacja nie działa? Bo ludzie, którzy patrzą na nas, widzą, że my się prawie nie różnimy od nich. Naprawdę. Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, to była dzień i noc. I wiecie, oczywiście większość mnie znienawidziła. Ale iluś się nawróciło. Bo mieli pytanie. Bo widzieli różnicę. I zadawali mi pytania nieraz. Spotykali mnie, mówi, jak tyś to zrobił? Co się stało? Bo to było widać, że coś się zmieniło. Rozumiecie? Zobaczmy teraz z Jakuba, z pierwszego rozdziału, jest 27, nie będę już czytał kontekstu, ale 27 werset, Jakub mówi tak, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Wiecie, to jest bardzo interesujący werset. Tak jak apostoł, wiecie, który naprawdę zna Jezusa dobrze, za życia też, on, można powiedzieć, że charakteryzując całe chrześcijaństwo, sprowadza do dwóch rzeczy to chrześcijaństwo w tym wersecie. I co jest ciekawe, nie bardzo tu jest mowa o charyzmatach, nie bardzo tu jest mowa o jakichś manifestacjach mocy, chociaż ja uważam, to jest niesamowicie ważne, absolutnie nie jestem przeciwko tym rzeczom, jestem bardzo, żeby tego było więcej. Ale tu Jakub w ogóle nie mówi o tych rzeczach. Jakub mówi, że przed Bogiem tą czystą pobożnością, nieskalaną jest to. Nieść pomoc, tak? Sierotom i wdowom, w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Wiecie, ta pierwsza kwestia, nieść pomoc sierotom i wdowom, to jest coś, co tak naprawdę zawsze Bóg mówił. Do Izraela Bóg już wiele razy to powtarzał, aby dbali tak o sieroty i wdowy. W tamtych czasach, wiadomo, chodziło o to, że tego rodzaju osoby nie miały żadnego zabezpieczenia materialnego. Wiecie, był zwyczaj w Izraelu, że praktycznie, i to często stosowano, że kobieta, która została wdową, praktycznie jedynym wyjściem jej było wyjść za swego szwagra. Za brata swojego męża. To jest jedyne wyjście praktycznie jej pozostawało, żeby wejść pod czyjąś opiekę i po prostu mieć normalne zapewnienie bytu materialnego. Bardzo często tak się to kończyło w Izraelu. Nie było emerytur, nie było świadczeń, tak? My wiemy, nie było rent, nie było tego typu rzeczy. Ale czytamy w Psalmie 68, że Bóg jest ojcem sierot i wdów. Jest coś w sercu Bożym, jest coś, miłość, tak? Która szczególnie jest nakierowana do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. I to jest ciekawe, ale wiecie, pomysły w ogóle sierocińców powstały od chrześcijan. To, że w ogóle mamy dziś taką ideę, że są jakieś sierocińce, jakieś tak zwane domy dziecka, chociaż dzisiaj oczywiście one nie są doskonałe i pewnie w różnych miejscach jest różnie, ale sama ta idea i ten pomysł zrodził się od chrześcijan, gdzie Bóg ich do tego prowadził. I wiecie, wiele takich jest świadectw, wiele. George Miller, tak, o którym czytamy, niesamowity mąż wiary, niesamowity. Człowiek, który wybudował wiele sierocińców, po prostu wydał, nie mając dolara, wydał miliony dolarów na sieroty. Dlatego, że Bóg go w tym prowadził. Dzisiaj można krótko powiedzieć Heidi Baker. Bóg ją powołał w szczególny sposób, tak? do sierot. Co to znaczy? Po prostu Bóg wyraża swoje serce przez swój Kościół dla tej grupy ludzi. I to wiecie, w takim kraju akurat, jeśli chodzi o nią, gdzie jest bardzo podobnie jak w tamtych czasach. Te dzieci nie miały żadnego zabezpieczenia. Żyły po ulicach, wręcz po prostu siły policji, tak, w Mozambiku odstrzeliwały te dzieci. Dosłownie. Były takie akcje, że robiły odstrzały, bo po prostu ich było tyle i były kłopotem dla miasta, naprawdę. I Bóg po prostu wziął sobie tak jakąś siostrę i wysłał. Dzisiaj tysiące tych dzieci jest zbawionych, tak? I żyje w tych ośrodkach, które ona pozakładała. To jest serce Boże, które się wyraża. Więc to, co mówi Jakub, wiele osób jeszcze, o takim Czechu słyszałem, który to samo mówi, miał, czy Austriak ten chyba tak samo, tak? Tak. Wiele osób, wiecie, ja nie mówię, że każdy z nas tak skończy, nie mówię o tym. Ale mówię o tym, że to się manifestuje w Kościele dzisiaj tak samo. I to w silny sposób. Joyce Meyer też bardzo dużo na pieniędzy inwestuje w tego typu rzeczy, też w ośrodki w Afryce i tak dalej. Także to jest coś, wiecie, co Jakub mówi, że to powinna być normalna rzecz, która charakteryzuje wierzących. Miłość szczególnie do najbardziej potrzebujących. Może my będziemy mieli inne grupy, rozumiecie? W różnych krajach jest inaczej, tak? Ale generalnie Boża miłość chce przez Kościół płynąć tam, gdzie jest największa bieda, największe utrapienie, największe zranienie. To jest ta czysta, nieskalana pobożność. I druga rzecz, o której właśnie też tutaj on mówi. I zachować siebie niesplamionym przez świat. I to słowo niesplamiony, według Stronga, nieskazitelny fizycznie lub moralnie, bez plamy. Czyli z jednej strony jestem miłosierdziem, a serce wypełnione miłością, miłosierdziem, tak? Oczywiście najpierw do braci i sióstr też, tak? Tak jest powiedziane. Czyńmy wszystkim dobrze, tak? A najwięcej domownikom wiary. Okej? To jest coś, co powinno cechować Kościół. Ta miłość okazywana w praktyczny sposób. I drugą stroną tego zaraz jest to i zachować siebie niesplamionym przez świat. Wiecie, dzisiaj nawet różne organizacje niewiele mające wspólnego, nic nie mające wspólnego z Bogiem, powołują się na te pierwsze rzeczy. Ale my jesteśmy dobrzy, my robimy to, my tamto, my kochamy, Chrystus kochał, my też kochamy. Po prostu kochamy inaczej trochę, ale kochamy różne rzeczy. Ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. I nie ma nic wspólnego z zachowaniem siebie niesplamionym przez świat. OK? I wiecie, to słowo niesplamiony, ono występuje na przykład w takim wersecie, gdzie jest powiedziane, że żebyśmy byli roztropni jak węże i niewinni. Tam jest to słowo. Tam jest to słowo. Czyli to też dotyczy właśnie naszej ewangelizacji, tak? Jezus o tym mówił. Masz być przebiegły, tak? Ale też masz być z drugiej strony czysty, niesplamiony, niewinny, będący świadectwem dla wszystkich innych, tak? Wokół ciebie. Drugi Piotra 3,14, będziemy już kończyć, może wcześniej, żeby złapać kontekst. Od 10, 3,10, drugi Piotra 3,10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I teraz, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. I tu jest to same słowo. Niesplamionym, czystym, od rzeczy świata, od grzechu. I teraz, wiecie, kończąc, chcę powiedzieć, że już dzisiaj my nie będziemy w to wchodzić, bo to było za długo, ale Ja teraz mówię czysto z punktu biblijnego. Jeśli miałbym powiedzieć, jaka jest odpowiedź na te zepsucie, które płynie ze świata, nauki apostolskiej, to powiem wam, nie da się innego wniosku wysnuć, jak oczekiwanie na powrót Chrystusa. Jeśli dokładnie byśmy sobie przejrzeli naukę apostolską i listy, to byśmy zobaczyli, że oni o wiele większy kładli nacisk 2000 lat temu na powrót Chrystusa, na oczekiwanie na Jego przyjście, niż my dzisiaj. I dla mnie jest pytanie. Albo oni byli zwiedzeni, a nie byli, bo Duch Święty to zapisał jako naukę dla nas, albo coś myśmy zgubili. Derek Prince też powiedział taką rzecz, mówi, jeździłem po całym świecie i mówi, to jest moje świadectwo. Kościoły, w których jest ta nauka o oczekiwaniu na powrót Chrystusa, te kościoły mają o wiele większy poziom uświęcenia niż inne. Z czym to się łączy? Oblubieniec wraca. Kiedy czytamy, wiecie, w Ewangeliach nauki Pana Jezusa, On sam o tym mówił wielokrotnie, wielokrotnie to powtarzał w kontekście czasów ostatecznych. Mówił, czuwajcie, przyjdę jak złodziej, ale mówi, czuwajcie, trwajcie, oczekujcie, bądźcie trzeźwi. On to mówił, ja wracam. I wiesz, kiedy ta myśl, że Chrystus wraca, zaczyna być myślą, która prowadzi nasze życie, natychmiast to ma wpływ na nas. Natychmiast. Wiesz, że chcesz zachować siebie dla Niego. Po prostu jest ten okrzyk, oblubieniec nadchodzi. Oblubieniec nadchodzi, to jest coś, co budzi ze snu. Chrystus powraca. Halo, jeszcze chwilę staniesz przed Nim. Więc natychmiast jest zaraz, zaraz. Rozumiecie? Ja wam powiem tak. Jeśli dzisiaj by przyszło takie proroctwo, które by nie podlegało żadnemu ale, tak? Że, nie wiem, za po prostu, powiedzmy, jesteśmy w czasach, objawia się Antychryst i nagle jest tak, że Pan zaraz wraca. Dalej byś wszystko robił tak, jak dzisiaj robisz. To jest pytanie. Czy dalej byśmy robili wszystkie rzeczy, które dziś robimy? Jeśli byś już wiedział, że już to jest u progu, czy dalej by tak to wszystko wyglądało? Ja myślę, że pierwsze to ja bym też poszedł szybko na kolana, zaczął się modlić też. Chciałbym jeszcze w tej ostatniej chwili coś może zmienić, coś poprawić. Panie, chcę być gotowy. Ty już wracasz, prawda? To jest ta reakcja. Dlatego Duch Święty tak mocno tą naukę w pierwszym kościele dawał. Tak mocno. Ja też widzę, wiecie, to jest kwestia nagrody. Jeśli jesteś ustawiony na nagrodę, że wraca król z nagrodą, to nie chcesz, aby jakieś błahe rzeczy oderwały ci od tego. Nie chcesz stracić tego, tak? Oni tak żyli. Oni żyli wiecznością, oni żyli wiecznymi nagrodami i oni żyli powrotem Chrystusa. I chcę jeszcze tak powiedzieć na koniec, że to jest taka sprawa, wiecie, bo to się może nie podobać wielu. Ale Bóg w taki sposób, wiecie, dba o swój dom, o swój kościół i o prawa i zasady, które ustanowił, że dał nam nawet taki obowiązek, że jeśli ktoś systematycznie łamie te prawa, jest usuwany z tego domu. I to możemy, no zaraz. Tak. Absolutnie nie mówię teraz o jakichś naszych przypadkowych upadkach, tak? Ale to, co Jezus powiedział, jeśli widzisz, że brat grzeszy, idziesz go napominasz, tak? Jeśli się nie usłuchał, bierzesz drugiego, idziesz, jeśli nie, kościół, jeśli nie, mówi, niech będzie, jak celnik i poganin. I tak jakby jest człowiek usuwany z kościoła. Wiecie, dzisiaj ja słyszałem takie historie, kiedy żyją ludzie w konkubinacie w kościele, ktoś widzi to, napomina, pastor go wzywa i go ochrzania. W ogóle nie rób tego. Nie pozwalam ci tego robić. Jeśli już, to ja się zajmę. Ale jest łaska, pamiętaj. Czy to są Boże zasady? Czytamy Biblię? Jezus powiedział, jeśli ty widzisz, jeśli widzisz, ty masz to zrobić. Jeśli widzisz, że ktoś nie grzeszy, idź go napomnij. Tak? To jest to normalnie, jak powinno być. Ale w tym jest miłość, rozumieć? Tu chodzi o to, żeby tą osobę zachować, żeby ją ratować. Powiem wam, też właśnie byliśmy u Noemi, u taty i tak, mamy i troszkęśmy rozmawiali. Powiem wam, wiele złych rzeczy się dzieje teraz. Ilość rozwodów niesamowicie wzrosła wśród wierzących. To jest coś, co nie wiem, jak wy się zgodzicie, który też podobnie jak ja, powiedzmy, mam staż, czy nawet większy, 20 lat temu w ogóle nie było mowy, żeby usłyszeć, że gdzieś wierzący się rozwiedli. Prawda? No nie słyszało się po prostu. Naprawdę. Ja oczywiście nie mówię, zdarzają się różne sytuacje, tak? Ale generalnie to, co się zaczyna dziać, to jest to, co David Paulson, będąc kilka lat temu w Polsce, nas ostrzegał. Mówi, coś, co zniszczyło między innymi ta rzecz, Kościół Zachodni, mówi, uważajcie, to nadchodzi do was. Mówi, to jest duchowe. To nie jest coś, co jest wytłumaczalne, to jest duchowe. I wiecie, to się też dzieje poprzez akceptację. Świadectwo kiedyś czytałem, wiecie, Harold Eberle, przepraszam, słuchałem na kasecie jeszcze magnetofonowej, opowiadał świadectwo o przebudzeniu. Człowiek, już nie pamiętam, jak się nazywał, lider tego przebudzenia, człowiek, który założył setki zborów na całym świecie. Niesamowicie używany człowiek w uzdrowieniu, niesamowite manifestacje i cuda działy się na jego spotkaniach, więc po prostu bardzo ludzie się nawracali. W różnych narodach, w kontynentach setki zborów założył ten człowiek. I wiecie, robił konferencje dla liderów po prostu tych kościołów, które założył, czyli był apostołem, miał autorytet apostolski nad nimi, tak jak Paweł wzywał, tak, starszych z Efezu. On wzywał starszych co jakiś czas, robił konferencje. Na pewnej konferencji ogłosił, że Pan mu pokazał, że na tej konferencji jest ktoś, kto jest jego wrogiem, że szatan tą osobę chce użyć jako wroga przeciwko jego służbie i przeciwko niemu. I powiedział, jeszcze nie wiem, kto to jest, ale jest tutaj. Za rok powiedział, już wiem, kto to jest moja żona. Rozwiódł się z nią. W ciągu kilku miesięcy ożenił się ze swoją sekretarką. Kiedy on to zrobił, w ciągu kilku miesięcy przez te wszystkie setki zborów, które on założył, poszedł duch rozwodu i po prostu ludzie się rozwodzili jak po prostu... Rozumiecie to? W ciągu roku zmarł na raka prostaty. To jest dom Boży. To jest dom Boży. To nie są żarty. Jezus chce mieć czystą oblubienicę, on po taką oblubienicę wraca. I to jest tak, że my nie możemy zmieniać standardów dla nikogo. Bóg nie zmienia. Kiedyś bardzo ważną rzecz właśnie Bóg mi pokazał. Słuchaj, kocham ciebie, kocham każdego, ale dla nikogo się nie zmienię. Nie na tym polega moja miłość. Moja miłość polega na tym, że daję wam łaskę zmienić się, abyście wy stali się świętymi, jak ja jestem święty, mogli mieć społeczność ze mną. Byli usprawiedliwieni w Chrystusie. I ja was przyprowadzam do siebie, byście wy stawali się podobni do mnie. Ja dla nikogo się nie zmienię. Bóg kocha wszystkich, cały świat chce, żeby wszyscy byli zbawieni, ale nie będą wszyscy. Tak mówi Jezus. Dobrze, kończę.